Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie Polskiego Radia Białystok ksiądz Tomasz Mnich pozdrawiam wszystkich słuchaczy w 32. niedzielę zwykłą i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji spotkanie ze Słowem Bożym. Wrócimy do rewelacyjnego reportażu Miejsce dla Maryi autorstwa redaktor Dominiki Dębskiej w związku z trwającą nowenną opieki. Będzie garść informacji z życia naszej archidiecezji, a teraz już zapraszam na spotkanie ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając rzesze mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie, z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy składali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Mało nie oznacza nic. Mało w rękach człowieka to może być naprawdę niewiele, ale w oczach i rękach Boga może być wszystkim, czego potrzeba. Przypomnijmy sobie tę znaczącą scenę proroka Eliasza zapraszającego ubogą wdowę Sarepty Sydońskiej do zaufania sobie, a w tle również Bogu. Prosi ją pomimo oczywistego niedostatku, który panował w domu tej wdowy, by najpierw przygotowała posiłek dla niego, a dopiero potem sobie i swojemu synowi. Pomimo tego niewiele, które miała wdowa na utrzymanie swoje i swojego syna, prosi o ten hojny gest. Według naszych standardów uznalibyśmy go za niewychowanego prostaka, bo czy nie powinien najpierw zatroszczyć się o tę kobietę i jej syna, a on prosi najpierw o posiłek dla siebie, jakby chciał celowo wprowadzić ją w stan bezsilności, tej beznadziejności swojego położenia. A może właśnie odwrotnie, może w stan pełnego zaufania i powierzenia się temu, czego się nie rozumie, a co może uratować jej życie. Bo o to właśnie tutaj chodzi, ten prorok ratuje jej życie i odtąd Bóg przejmuje na siebie obowiązek zapewnienia pożywienia kobiecie i jej synowi. Przyjrzyjmy się jej zaufaniu i pomyślmy chwilę o sytuacjach, w których sprawdzała się nasza wiara, a w zasadzie nasze zaufanie Panu Bogu. Bo życie z Bogiem sprawdzane jest przez sytuację straty. To właśnie wtedy odsłania się miara mojego zaufania, posłuszeństwa. Wdowa z Sarepty, chociaż była poganką, potrafiła zaufać słowu proroka o dzbanie mąki, który się nie wyczerpie, i baryłce oliwy, która się nie opróżni, a potem przez 3 lata żyła tą obietnicą, doświadczając Bożej obfitości w czasie klęski głodu. Ale ufność to nie wszystko. W jednym z psalmów śpiewamy: ochrania Pan, ochrania sierotę i wdowę, lecz występny kieruje na bezdroża. Zaufanie do Boga tworzy wewnętrzną przestrzeń wolności, w której potrafimy rozpoznać Boży głos i Mu zaufać. Potrafimy być posłuszni Bogu, bo ufając, jesteśmy gotowi na stratę, pomni na to, że Pan nas nawet w stracie nie zostawi. Jeśli nie ufam, że moje życie jest naprawdę w Bożych rękach i moje dobra także są Bożym darem, to lęk o stratę bądź z drugiej strony pęd za dobrem materialnym zagłuszy Boże Słowo we mnie. Nie rozpoznam, jak bardzo konkretnie w życiu prowadzi mnie Bóg i nie doświadczę cudu Jego opieki. Nie znamy drugiej wdowy z tej liturgii słowa, którą dzisiaj rozważamy, wdowy z Ewangelii. Może słyszała, jak Jezus mówi: dawajcie, a będzie wam dane, i zaufała Mu. Jedno jest pewne, zaufała bezgranicznie Bogu, uwierzyła w Boże obietnice i uwierzyła, że tyle, ile ma i tyle, ile może przeznaczyć, to absolutnie tyle, ile trzeba, ile wystarczy. Często patrząc na jakieś wielkie dzieła charytatywne, szczególnie przy okazji ostatniej powodzi, czy ofiary składane przez możnych tego świata na rzecz ubogich, czy różnych akcji typu właśnie pomoc dla powodzian, budzą się w nas przegnębiające myśli na temat tego, ile jest w stanie zdziałać moje 2 zł rzucone na tacę, czy wysłane SMS o treści pomagam za 2,46 w perspektywie kilku milionów, które rzucił miliarder. Jednak na te kwestie trzeba spojrzeć dwojako. Największe sumy na zbiórkach celowych, na przykład na misje, są zbierane nie z banknotów 100 zł, ale z wielu drobnych monet, które składają się na większą sumę. Tak wygląda rzeczywistość. Po drugie, oprócz perspektywy materialnej jest też perspektywa duchowa. Dla miliardera te kilka milionów nie zrobi większej różnicy. Owszem, będzie to realna pomoc, ale czy jałmużna, która powinna zaboleć, gdy ją składamy? Tak niekiedy nasz drobny pieniążek może mieć niezbywalną wartość jałmużny, która, jak uczy Pan, zakrywa wiele grzechów. Daj Panu tyle, ile jesteś w stanie dać, bo zasługa nie zależy od tego, czy dasz mało, czy dużo, lecz od woli, z jaką to czynisz. Zależy od postawy serca, bo człowiek patrzy na ręce, a Bóg patrzy w serce. Tak też się dzieje na płaszczyźnie naszej relacji z Bogiem. Czasem wywalczone, wyszarpane z pędu dnia 10 minut na indywidualną adorację Chrystusa Eucharystycznego będzie bardziej owocne niż całe rekolekcje. Uboga wdowa jest naprawdę uboga, bo wszystko ma u Boga. Całe jej bogactwo to ufność w Panu, który jej nigdy nie zawiódł. I dlatego jej drobna ofiara jest zauważona przez Pana, bo cała jej nadzieja jest w tym, który nigdy nie opuścił swojego narodu. I dlatego autor listu do Hebrajczyków zapewnia, że dla tych, którzy oczekują zbawienia, jest nadzieja i Pan przyjdzie. Przyjdzie do tych, którzy owszem uważają dobra materialne za dobre, ale nie zapominają, kto jest źródłem dobra i piękna – Bóg. Dlatego chciejmy przyoblec się w takie ubóstwo. Ubóstwo polegające na pełnym zaufaniu do Pana. Zawalczmy o relację z Nim. Nasza chwila modlitwy walczona, poświęcona niczym ten wdowi grosz może być krótka w ludzkiej perspektywie, ale jednocześnie na wagę zbawienia w perspektywie Boga. Mało to nie oznacza nic. Mało w rękach człowieka to może być naprawdę niewiele, ale w oczach i rękach Boga może być wszystkim, czego potrzeba.
Ewangelia i życie.
W białostockiej katedrze 7 listopada rozpoczęła się nowenna opieki Matki Bożej Miłosierdzia. Przez kolejne dni, aż do 16 listopada, wieczorami w bazylice będą modlić się wierni z kolejnych parafii i wspólnot archidiecezji, m.in. rodziny, osoby konsekrowane czy młodzież. Matka Boża Ostrobramska, której oryginalny wizerunek znajduje się w Wilnie, jest patronką także archidiecezji białostockiej. Rozważania i kazania, które słyszymy podczas tegorocznej nowenny, koncentrują się nie tylko wokół Maryi, ale także wokół błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w związku z 40. rocznicą jego męczeńskiej śmierci. Mają dotyczyć kwestii rodziny, patriotyzmu, nadziei, poruszają także kwestie sprawiedliwości społecznej. Msze w ramach nowenny będą odprawiane w białostockiej katedrze codziennie o 18 aż do 16 listopada. Zawsze wierni później modlą się przed wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej litanią loretańską. Nowennę zakończy uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia 16 listopada. To ważny dzień, to ważny czas dla naszej archidiecezji i parafii katedralnej. Z tej okazji chciałbym zaprosić Państwa po roku ponownie na przepiękny reportaż redaktor Dominiki Dębskiej. W nim o nowym ołtarzu, który już od roku cieszy nasze oko w katedrze białostockiej, ołtarzu poświęconym Matce Bożej Ostrobramskiej, a który podówczas był na wykończeniu. Jest tam także kilka słów konkretnych o historii wizerunku cudownego obrazu Maryi. Serdecznie zapraszam.
To jakaś bardzo twarde drewno, twardziej dębu. I to z tych tropicznych krajów, egzotyczne. Trochę tekstury inną mają do rzeźbienia. Fajne, ale trochę trudne. Ale poradzimy sobie z tym. On nie malowany, ten ołtarz i rzeźby. To dobrany kolorowo z całego świata drewno. Jak ksiądz proboszcz wtedy pierwszy jeszcze był Żukowski, mówił: Matka Boska dla wszystkich i my musimy po troszku z każdego graja drewna do tego ołtarza dołączyć.
Miejsce dla Maryi. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Jesteśmy w pracowni przy katedrze, gdzie powstają rzeźby. Nasz rzeźbiarz Wołodzia wydobywa postacie z drewna, to jest machoń. Powstaje ołtarz, który był kiedyś zamierzony przed wieloma laty, ale nie doszło do skutku i po poprawkach projektu, który był w archiwum, powstaje ołtarz gotycki, ale współcześniony, projektowany przez profesora Lucjana Kasprzaka z Warszawy. Będzie historycznym dziełem, zostanie dla potomnych wielu pokoleń. Więc obraz Matki Miłosierdzia będzie miał swoje godne miejsce w tej katedrze.
Obraz Matki Bożej Miłosierdzia w katedrze białostockiej początek ma swój jeszcze w Wilnie w 1927 roku, kiedy to w Wilnie właśnie profesor Rutkowski przeprowadzał gruntowną konserwację obrazu Ostrobramskiego. Po raz pierwszy od bardzo dawna można było zobaczyć sam obraz bez sukienek, które zawsze go przykrywały. Wówczas to kilka osób podjęło się sporządzenia wiernych kopii tego wizerunku. Była to okazja zupełnie niezwykła. Wśród nich znalazła się pani Lucja Bałzukiewicz, malarka. Między innymi kształciła się u Olgi Boznańskiej w Paryżu. Ta właśnie kopia trafiła po latach do Białegostoku. Mianowicie pani Bałzukiewicz tak była związana z tym obrazem, że absolutnie nie chciała go nigdzie przekazać. I kiedy już zbliżała się do kresu swego życia, udało się naszym księżom z naszej diecezji, obraz ten został kupiony i obraz ofiarowano kardynałowi Gulbinowiczowi, wówczas jeszcze oczywiście biskupowi białostockiemu. To było gdzieś tam przed rokiem 77, niedługo. Biskup Gulbinowicz odchodził do Wrocławia, został arcybiskupem i przekazał ten obraz naszej diecezji. I już jego następca, biskup Kisiel, postanowił urządzić w katedrze białostockiej kaplicę poświęconą kultowi Matki Boskiej Ostrobramskiej. W roku 1977 główną osobą, która poświęciła ten obraz, był ówczesny kardynał krakowski Karol Wojtyła. I do dzisiaj pamiętamy to jego kazanie, które wówczas wygłosił. Zacytował wówczas Mickiewicza i inwokację, kiedy mówił o ostrej bramie obok Jasnej Góry. I mówi, czyż nie przyjdą na myśl te właśnie słowa naszego wieszcza, gdy jesteśmy w tej maryjnej świątyni, w której wszystko jest poświęcone Matce Bożej. Kościół jest pod wezwaniem wniebowzięcia na Świętej Maryi Panny, a więc i główny ołtarz jest maryjny. Jeśli spojrzymy w prawo, zobaczymy ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, a jeśli spojrzymy w lewo, jest obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Po poświęceniu tejże kaplicy kult bardzo się tutaj zaczął rozwijać. Samo położenie katedry idealnie temu sprzyjało. Poza tym katedra jest cały dzień zawsze otwarta. W związku z tym mnóstwo ludzi tutaj przychodziło, klękało przed tym obrazem i uzyskiwało liczne łaski, o czym świadczyły coraz liczniejsze wota, które tam były składane. Zresztą, jeśli teraz zobaczymy tą kaplicę po tej nowej aranżacji, zobaczymy całe dwie olbrzymie ściany wyłożone tysiącami wotów, które składano przez te wszystkie lata. A więc istniał autentycznie ogromny kult. Tyle, że on był taki dość cichy, taki codzienny. To spowodowało, że arcybiskup postanowił wystąpić do Stolicy Apostolskiej o koronację papieskimi koronami. Korony zostały poświęcone przez Ojca Świętego w Rzymie. Sama koronacja odbyła się już za arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.
Z Ameryki mamy i czarne drewno, i zielone mamy tam w ołtarzu, i z 5 rodzajów mahoniu różnego, od różowego do czerwonego, ciemnego.
Ile pan już tutaj czasu pracuje nad tym ołtarzem?
No, ja w grupie stolarzy pracował, my 1,5 roku robili sam ołtarz i plus już rok nad figurami pracuję.
Święty Joachim, święta Anna. Wszystkich figur jest 15. No, monumentalne. Rzeźbiarz musi rusztowanie przygotować, żeby rzeźbić. Mają prawie 3 metry wysokości.
To gdzieś około 400 kg waży. To takie drewno, o, od razu paluchy wyczuwają twardość go, głębokość go. Od, jak stukasz o tak, czujesz, co tam w środku. To nie są materiał prosto, to są skorupka, w której chowa się obraz jakaś. Nie to, to prosto figura, a sens. I to bardzo ważne, jakby wyczuć ten charakter w plastycznej formie, to odtworzyć to.
A jak pan myślał o świętej Annie, to jaki charakter trzeba było w tej rzeźbie oddać?
No, mojej mamy. No, szkoda, trochę za wcześnie odeszła, ale pamiętam ją. No, mama są mama. I miłość, i troska, i mądrość. Bardzo ważne. Anna była kobietą bardzo mądrą.
Rozmawia pan ze swoimi rzeźbami?
Czas od czasu tak. Nawet jak coś nie idzie, to męczysz się z nimi, to gadasz, no otwórz się klodu. Ot. Jak nie otwarza się, to ciężko, to męczysz się z tym. A jak idzie, to rozumiesz, to twój zawód, to twoja robota. No, dlatego urodził się, ja tak myślę. Jeszcze 2 lata i będzie 50 z Ludkiem. Dziadek był trochę stolarzem, ale można powiedzieć, w rodzinie ja pierwszy. Urodzony w miasto Wysokoje, to blisko granicy, a w ogóle z wioska Dmitrowici przy Puście Białowieskiej. No blisko granicy. Mam nazwisko Czikwin. Tu na Podlaszu dużo tego nazwiska. Kiedyś tam granicą podzielili nas, ale tu na Podlasiu i w Białymstoku czuję się bardzo dobrze. Współpracuję z Farnym Kościelem. Już ponad 20 lat, tam konfesjonale, tam gdzieś podrzeźbić coś tego siego, tam 2 ołtarzyki tam robili ze stolarzem panem Solowiejem. On mnie zapraszał jako pomocnika w rzeźbieniu. W kościele bez rzeźbiarza nijak. Muszą być razem, współpracować.
Obraz w Ostrej Bramie ściśle związany jest z drugim wizerunkiem Salvatora Mundi, Zbawiciela Świata. I te 2 obrazy stanowią dyptyk. 2 postacie, Chrystusa i Matki Boskiej, są ku sobie zwrócone. Mamy Zbawiciela Świata, obok niego postać Matki Bożej, właśnie Miłosierdzia. To jest ta, która łaski przekazuje nam, pośredniczy. I tak było również w Wilnie, o czym dzisiaj nie pamiętamy. Dzisiaj obraz Matki Bożej Ostrobramskiej jest jakby wyizolowany z owego kontekstu. Natomiast pierwotnie po prostu na murze tej wieży bramnej od strony zewnętrznej wisiał obraz Salvatora Mundi, a od strony wewnętrznej, od miasta, wisiał obraz Matki Boskiej Miłosierdzia. Te dwa obrazy się wzajemnie dopełniały w swoich treściach teologicznych.
I to ma swoje przełożenie na to, jak ten nasz odsłaniany ołtarz wygląda.
No właśnie, ponieważ tutaj pojawił się poważny problem. Jesteśmy w nawie poprzecznej katedry, która ma wysokość 23,5 metra. Naprzeciwko stoi olbrzymi ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, więc nie można tutaj było znowuż popełnić jakiegoś błędu i nie wpisać się w tę całość. Uznano, że jedynym wyjściem sensownym jest wybudowanie tutaj kolejnego wielkiego ołtarza neogotyckiego. Sprawę ułatwiło to, że w archiwum parafialnym znaleziono projekt z 1908 roku i teraz tamten projekt postanowiono przystosować, aby wstawić obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. No i tu zaczęły się problemy. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, tak jak to jest w Ostrej Bramie, powinien znajdować się nisko. Ludzie tego oczekują. Takie czysto automatyczne przesunięcie obrazu w dół całkowicie burzy wszelkie proporcje. I w związku z tym powstawał problem, jak to rozwiązać. Tu się narzucało rozwiązanie nawiązujące do Ostrej Bramy i do idei, jaka od początku stoi za obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Mianowicie, aby tu umieścić kopię Salvatora Mundi Wileńskiego.
Wzdłuż włókna nijak nie pójdzie, tylko w poprzek i troszkę na wskos. I o. Pierwsze od razu tak pilą łańcuchową, bo siekierką no, nie nadaje się w ogóle. Na grubo tak obrobił, a później dłutkami. Klasyczna metoda rzeźbiarska. Patrzysz formy, gdzieś kredką poprawisz linię, bo załamanie światła musisz widzieć. Ślady od dłuta gdzieś potrzebne, a gdzieś muszą być niezauważalne. I ta linia kontrasta światła, pół ton, światło, pół ton, cień. Tam półcień i tak dalej, i tak dalej. Forma wydobuje się jakraz załamaniem światła. Jeśli będzie fachowe podświetlenie tego wszystkiego i nadaje się rzeźba swojego sensu, swojej sakralności wtedy. Ja już jak oddam, to ona będzie nie moja, a w pracowni ona moja.
O,
można powiedzieć, jako wykonawcy tego projektu Jerzy Solowiej, Wiesław Gawryliuk i ja, Włodzimierz Wolodia Czikwin. No i to ja sam dziwię się, taki ołtarz, duży 22 metry wysokości, taki pracoklonny i w trzech zrobili. No oprócz projektantów i wspierania i probościa i innych ludzi, tym bardziej bardzo dużo nam stolarski. On, to jego inżyniery byli, tu chłopaki bardzo dużo. No i, a, no tak, zapomniał o Nowakowskim Andrzeju, o, to bez niego też dużo nie zrobiliby, no. Wspomaganie było po prostu bardzo dobre.
A tutaj te rysunki wszystkie, to kto to malował?
To ja, to moje rysunki. To musisz, nie będziesz rysował, nie zrobisz z plasteliny, też moje. Tych górne figury jakraz tam, Bugojciec, dwa anioła, Święty Kazimierz i Sopoćko. Pięć figur. Górnych. Tam Anna z lewa, to Kazimierz, od Sopoćko, Jerzy Matulewicz, Glebowicz, Lament, Popieluszko, Kostka i Bobolia. Oto osiem małych figur, a jeszcze Stanisław Święty, Wojciech jeszcze. To jakraz było uzgodnione z księdzem profesorem Nicieckim. Malutkie próbki takie. Там трохи вінкше, там колористики трохи. Он, там трохи форми пробували якраз Анна з пластиліну. Я зробив і в скалі залапачний характер і пропорції, то мусиш так робити. Ну. І плюс інформація через мозг на палюшки і пізніше до древна їде. От музикант. Заходь, ну,
я тільки ще привітав.
Мій, якби, кибіц, можна повідати, заходить мало це не цьогодні до мене.
Я uwielbiam patrzeć na tę pracę, dlatego że z kawałka drewna powstaje postać, która jest tak realistyczna, tak jak u mnie w muzyce.
Ja jestem muzykiem, trębaczem. Ja po prostu patrzę na tę postać i widzę pełną harmonię. Wszystkie parametry, wszystkie detale są idealne. I to jest właśnie sztuka. Trzeba być mistrzem. Ja swego czasu miałem okazję oglądać niejednokrotnie prace różnych malarzy i nie mogłem znaleźć spokoju wewnętrznego. Brakowało mi estetyki, brakowało mi kolorystyki, kształtu, formy, a tu jest wszystko. Dlatego jeszcze raz powiem, widząc pracę mistrza, przychodzę tu codziennie. Prawdziwa historia. Patrząc na figurę, która jest akurat przed nami, czujesz to wewnętrznie, że wokół nas są siły, nad którymi nie mamy władzy żadnej.
Jak noty. Teraz Andrzej mówił o dźwięki. Półton, ton. Ja wierzący człowiek. Tam taki obraz na mnie codziennie patrzy.
Kto to jest?
Jezus Chrystus. Pilnuje, co ja robię. Jakoś było i dusza, i serce, i fizyczna praca. Musi być tak. Bez miłości nic nie będzie.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej Miejsce dla Maryi. Opowiadali rzeźbiarz Włodzimierz Czykwin, proboszcz parafii katedralnej ksiądz Jarosław Grzegorczyk oraz historyk sztuki ksiądz dr Jan Nieciecki.
Ewangelia i życie.
Kilka ważnych ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już jutro, 11 listopada o godzinie 11 w archikatedrze białostockiej arcybiskup Józef Guzdek odprawi mszę świętą w intencji ojczyzny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Msza święta we wspomnianą uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia będzie miała miejsce w sobotę 16 listopada o godzinie 18. Tradycyjnie o godzinie 17.15 rozpocznie się wspólna modlitwa różańcowa kół żywego różańca i wszystkich innych grup różańcowych archidiecezji. Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na międzynarodową konferencję Synodalność w Kościele, która odbędzie się właśnie 16 listopada w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Program konferencji dostępny na plakatach oraz w internecie. Osoby chcące wziąć udział w konferencji powinny się zarejestrować przez stronę internetową ktk.uwb.edu.pl. Tak zwana niebieska msza święta, przystosowana do potrzeb i wrażliwości osób ze spektrum autyzmu, jest odprawiana w każdą sobotę w parafii Matki Bożej z Guadalupe przy Wrocławskiej o godzinie 16. Jest to msza święta krótsza, cicha, bez drażniących dźwięków i świateł. Nikt też nie zwraca uwagi na nietypowe zachowania dzieci lub dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów na plakatach i stronie internetowej parafii Matki Bożej z Guadalupe. Noworoczne Europejskie Spotkanie Młodych, tak zwany wyjazd TZ w Tallinie, stolicy Estonii, odbędzie się w dniach od 28 grudnia bieżącego roku do 1 stycznia 2025 roku. Chętne osoby w wieku od 18 do 35 roku życia zapraszamy do zapisów w biurze Białostockiej Szkole Nowej Ewangelizacji przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku lub przez social media Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Bardzo dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Zachęcam do podzielenia się naszą audycją z rodziną, ze znajomymi, jako że jest dostępna w formie podcastów na stronie naszego radia. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.